Dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest poseł PiS-u Zbigniew Bogucki.
Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
Panie pośle, ile ma pan wzrostu?
1,83 m. Ostatnio to mówiłem w innym radiu.
A to wystarczająco jest pan wysoki, żeby być przystojnym według pana prezesa Kaczyńskiego?
No, ja mam bardzo inteligentną, piękną żonę, więc skoro postanowiła ileś lat temu za mnie wyjść, to chyba tak najgorzej ze mną nie jest, ale to oczywiście kwestia gustu.
A już propozycja padła, żeby kandydował pan na prezydenta naszego kraju, czy jeszcze takiej propozycji oficjalnie nie było?
Nie no, takiej propozycji nie ma. Wiadomo, że ten proces wyłaniania kandydata Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, on cały czas trwa. Myślę, że to jest kwestia najbliższych kilku tygodni, nie wiem, czy to październik, czy listopad. Pewnie taka decyzja będzie podjęta przez kierownictwo, przez zespół, który pracuje w Prawie i Sprawiedliwości, no a ostatecznie przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Ale myśli pan, że to będą jakieś prawybory, w których pan wystartuje, czy to raczej będzie decyzja właściwie
nie ma
pana
mowy,
prezesa?
Nie ma mowy o prawyborach, dlatego że ten zespół, o którym wszyscy wiedzą przecież, skupia się na badaniach, na tych badaniach, które były wcześniej, te badania, które są obecnie przeprowadzane. Ja też o wszystkich tych rzeczach nie wiem, bo nie jestem członkiem tego zespołu. Na koniec ta decyzja zostanie po prostu podjęta w oparciu właśnie o te analizy.
Ostatnio w mediach społecznościowych widziałem pańskie zdjęcia obok zdjęcia Bolesława Prusa i próbę porównywania, że jesteście panowie do siebie podobni.
No to miłe porównanie, no wielki polski literat, wielki polski pisarz. Myślę, że to bardzo, bardzo sympatyczne porównanie, ale każdy jest sobą, ja nazywam się Zbigniew Bogucki.
Ale zdarza się panu pisać do szuflady?
Nie, raczej nie piszę do szuflady. Jeżeli już kiedyś pisałem teksty, kiedyś też pisałem do takich mniejszych wydawnictw, no ale dzisiaj to raczej zajmuję się już tym słowem więcej mówionym albo tekstami prawnymi. To też faktycznie jest jakaś literatura, ale bardziej prawnicza.
No, jestem ciekawy, co by pan odpisał, a może za chwilę dowiemy się, co by pan odpowiedział panu senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu z Koalicji Obywatelskiej, który był u nas gościem. Poproszę pana, żeby założył pan słuchawki, bo chciałbym, żeby posłuchał pan, co pan Gawłowski mówił na antenie Radia Szczecin w rozmowach pod krawatem w zeszłym tygodniu na temat pańskiej rodziny.
Jako ciekawostkę powiem, rewizję w moim biurze poselskim dokonywała żona obecnego posła PiS Boguckiego. Pan poseł czasami kłamie na mój temat, mówi to często publicznie. To chcę wyraźnie powiedzieć, że on jest wprost, jego rodzina zamieszana w to ściganie opozycji. Jak jemu przyjdzie do głowy jeszcze gdzieś wypowiadanie się w tych kategoriach takich, że oto teraz PiS-owcy są prześladowani, to jego rodzina, jego żona uczestniczyła w prześladowaniu mnie. Żeby była sprawa jednoznacznie jasna. Znaczy nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. Na protokole z rewizji w moim biurze poselskim jest jej pieczątka.
Uśmiechnął się pan, widziałem w międzyczasie.
No tak, bo oskarżony Gawłowski, pamiętajmy, że Gawłowski jest oskarżony przed sądem od dłuższego czasu, od wielu miesięcy, nie wiem, czy to był rok 2020, cały czas te bzdury i kłamstwa opowiada, mówiąc o tym, że ja i moja rodzina uczestniczyły, uwaga, szanowni państwo, w prześladowaniu oskarżonego Gawłowskiego. To ja tylko przypomnę. Przeszukanie, nie rewizja, a przeszukanie, jeżeli mamy być już szczegółowi, odbyło się pod koniec 2017 roku. To są wiadomości medialne, można je sprawdzić właśnie w mediach z tamtego czasu. Moja żona uczestniczyła, uwaga, w jednej, jedynej czynności dotyczącej wówczas podejrzanego, czy później podejrzanego, dzisiaj oskarżonego Gawłowskiego. Nie stawiała żadnych zarzutów, nikogo nie przesłuchiwała, nie wydawała postanowień w tej sprawie, nie pisała wniosków o tymczasowe aresztowanie czy aktu oskarżenia. Jedna, jedyna czynność o charakterze bardziej technicznym, bo wtedy, znowu jak wiemy z mediów, było realizowane kilka przeszukań w jednym czasie. A w związku z tym no, byli potrzebni prokuratorzy, którzy uczestniczyli wraz ze służbami. Moja żona jest prokuratorem od wielu, wielu lat i tak wpadkowo w jednej, jedynej czynności uczestniczyła. Ja przypomnę, że oskarżony Gawłowski, wcześniej podejrzany Gawłowski, trafił do aresztu nie decyzją prokuratora, nie decyzją tym bardziej mojej żony, tylko trafił do tego aresztu decyzją sądów, dwóch instancji sądów, które stwierdziły, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że popełni przestępstwa i że materializują się, spełniają się przesłanki dotyczące tego, że po prostu znalazł się w areszcie, więc ta jego cała opowieść.
Na podstawie zeznań Mieczysława O., który teraz z tych zeznań i zarzutów się wycofał rakiem, więc zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy.
Oczywiście, że zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy, ale ja też przypomnę, że jak dobrze pamiętam w tej sprawie melioracji szerszej, Chyba ponad 30 osób dobrowolnie poddało się karze, już zostało dawno skazanych. Ja nie interesuję się, jakie tam oskarżony Gawłowski ma problemy i jakie ma zarzuty, bo to jego problemy, to on musi się widzieć jak wąż. I to on się zachowuje dzisiaj jak taki pies gończy Tuska. Zresztą Tusk o tym mówił, odpowiadając jednemu z dziennikarzy o moje słowa dotyczące tłustych kotów Tuska. Dzisiaj Gawłowski został spuszczony tak naprawdę ze smyczy, żeby próbować podgryzać, próbować oszczekiwać. No, psy gończy Tuska będą szczekać, karawana jedzie dalej. Gawłowski niech się najpierw rozliczy przed sądem z tego aktu oskarżenia, który jest wobec niego sformułowany i niech przestanie kłamać. Jeżeli ja gdziekolwiek kłamałem, no to proszę, żeby tenże oskarżony Gawłowski, którego w mojej ocenie jakby wiarygodność jest żadna, nie ma żadnej zdolności honorowej, żeby wskazał to. No to jest człowiek, który próbuje ze zwykłej sprawy karnej, bo to są zarzuty natury karnej, które Gawłowski ma, nie wiem, czy ich jest 4 czy 5, więcej czy mniej. W każdym razie to nie jest jedna sprawa. Niech się najpierw wytłumaczy, niech się oczyści albo zostanie skazany, a wtedy zobaczymy, jak ta sprawa wygląda. Natomiast próbowanie szycia tej sprawie karnej, podkreślam, karnej, przez oskarżonego Gawłowskiego jakichś butów politycznych i wpasowywanie w to mojej osoby czy mojej rodziny jest po prostu absurdalne i bezczelne. Pan... Ja wtedy jeszcze jedna rzecz. Panie redaktorze, drodzy słuchacze, w 2017 roku ja byłem jednym z tysięcy szeregowych członków Prawa i Sprawiedliwości. Uwaga, nie byłem nawet radnym Prawa i Sprawiedliwości. Więc mówienie, że ja wtedy miałem jakąś moc sprawczą albo moja żona, która uczestniczyła w jednej jedynej czynności o charakterze, nazwijmy to technicznym, jest no, po prostu absurdalną próbą bronienia się z tych zarzutów karnych poprzez próbę przypisania tej sprawie natury politycznej.
Myśli pan, że ta pieczątka pańskiej żony może panu zaszkodzić właśnie w tym biegu o fotel prezydenta, o kandydaturę?
To nie ma żadnego znaczenia, dlatego że moja żona od wielu lat bardzo uczciwie wykonuje swój zawód. Najpierw skończyliśmy studia, później aplikacje, przyjechaliśmy tu do Szczecina. To, co zrobiła, zawdzięcza tylko sobie, więc ja zawsze w tej pracy będę moją żonę wspierał, bo gdyby Gawłowski wykonał taką pracę na rzecz Polski jak moja żona, to pewnie bylibyśmy w zdecydowanie lepszym kraju, ale on dzisiaj jest oskarżonym Gawłowski, a moja żona jest cały czas prokuratorem i serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, chociaż te ataki są absolutnie bezpardonowe na kobietę, która normalnie, uczciwie od wielu, wielu lat wykonuje swój zawód bez żadnych zarzutów. Jedyne zarzuty, które podnosi oskarżony Gawłowski. Możecie państwo to sami, tak powiem, ocenić.
Mówił pan o tłustych kotach, to zmieńmy temat, bo Szczecin od wielu dni żyje zatrudnianiem radnych w miejskich spółkach. No, niby nie ma przepisów, które by zakazywały tego, no ale z drugiej strony trochę nie wypada jednak. Jak pan to czyta, jak pan to widzi?
Nic nowego, no przecież to oni mieli przynieść jakąś inną, nową jakość, a okazuje się, że te osoby po bardzo krótkim czasie trafiają do różnego rodzaju spółek, czy to komunalnych, czy państwowych, samorządowych, czy Skarbu Państwa. No, będą tam trafiać wszyscy znajomi Królika, wszyscy ci, którzy są radnymi, podobno my byliśmy tłustymi kotami, a okazuje się, że dzisiaj tych tłustych kotów Tuska jest coraz więcej. Mówię tutaj szerzej o całej koalicji, bo nie tylko o Platformie, ale w sposób szczególny oczywiście przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, ale także tych wszystkich ugrupowań, które dzisiaj tworzą tą szerszą koalicję. Problem jest jeden, bo oczywiście jeżeli ktoś ma do tego kompetencje, ma uprawnienia, ma wykształcenie, doświadczenie, to ja nawet nie widzę w tym nic złego, no tylko problem jest taki, jak te spółki później funkcjonują, prawda? Bo myślę, że to też jest znak zapytania. Jeżeli przełożymy tą naszą dyskusję szczecińską na sprawy ogólnopolskie, to widzimy, że te wszystkie spółki Skarbu Państwa nagle pikują w dół, no bo przyszli ci tak zwani specjaliści, ci eksperci od Tuska i spółki, którzy dzisiaj nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi sprawami i z prowadzeniem tych spraw spółek, przedsiębiorstw.
A na rynku szczecińskim to chyba raczej mówimy o tłustych kotkach niż kotach, bo jeżeli porównamy sobie sprawę pana Brzezickiego, który w PŻM-ie pobierał wynagrodzenie jednocześnie nie pracując nawet zdalnie, a porównamy sobie młodą radną, która dostała pracę za kilka tysięcy złotych miesięcznie w ZWIK-u, no to trudno te sprawy równać ze sobą.
No tak, ale równie dobrze można przyrównywać, zestawiać ze sobą te przykłady z wielkich spółek Skarbu Państwa, bo pan uczynił pewną nieuczciwość, dlatego że pan porównał radnych, którzy trafiają do spółek mniejszych, komunalnych i ich wynagrodzenia, które wcale nie są też takie małe i ta odpowiedzialność jest mniejsza, a warto by było porównać te tłuste koty, które siedzą dzisiaj w tych wielkich spółkach, a my to w tym tygodniu...
Ja pytałem o miejskie spółki, stąd zrobimy. Pytanie, czy to jasne, tłuste ale, koty, czy tłuste
ale,
kotki.
Ale porównał pan pana Brzezickiego do, który pracował akurat w dużej spółce, tak? Także to zestawienie jest no, moim zdaniem nieuprawnione.
Okej. Zmieńmy temat. Opłaty za żłobki. Jak pan widzi to finansowanie żłobków, jednocześnie podnoszenie cen? No akurat w Szczecinie tutaj rodzice nie będą płacić za żłobki, tylko będą płacić za wyżywienie. Ale to jest rzecz, na której też jako Prawo i Sprawiedliwość się skupialiście, mówiąc o jakimś finansowaniu takim nie do końca czytelnym.
Generalnie rodzice na tym tracą. Ten przykład koszaliński, który wybrzmiał w całym kraju, ale także z wielu innych miast. Okazuje się, że został obcięty kapitał opiekuńczy, który dawał konkretne pieniądze. Dzisiaj rodzice około 8-9 tysięcy po prostu w ciągu 2 lat na tym tracą. To znaczy Platforma tak potrafi dać, że zabiera. Jeszcze w Koszalinie nie mieli w ogóle dopłacać do tego. To już była absurdalna sytuacja. Poza tym te pieniądze nie trafiają do rodziców, nie trafiają do rodzin, one trafiają do samorządów, czyli rodzice, matki, ojcowie nie widzą w ogóle tych pieniędzy. Za naszych czasów rodzinny kapitał opiekuńczy trafiał po prostu do polskich rodzin i one decydowały o tym, co z tymi pieniędzmi zrobią przez 2 lata życia dziecka. Dzisiaj ta polityka się zmieniła. Próbowali coś naprawiać, wycofywać się. No, to jest rozwiązanie, które pokazuje, że nawet jeżeli na poziomie rządowym jest podjęte jakieś w miarę sensowne, chociaż niedoskonałe, bo ono pokazało życie, że nie jest doskonałe rozwiązanie, no to samorządy na dole, szczególnie też samorządy platformerskie, potrafią to do końca zepsuć i ten przykład koszaliński jest najlepszym tego dowodem, bo przecież dzisiaj wszystkie opłaty zostały podniesione do tej maksymalnej właściwie kwoty, przynajmniej w tych wielkich miastach, więc ani tych pieniędzy nie widzą rodzice, nie widzą rodziny, no a system, że tak powiem, pochłania je na poziomie samorządów, bardzo często zarządzanych właśnie przez Platformę Obywatelską.
Panie pośle, mówi się o propozycjach zmian w finansowaniu samorządów, które miały bardzo dużo stracić na poprzedniej władzy. Przez 8 lat był krzyk, że Polski Ład, że samorządy tracą, że centralizacja władzy. No i teraz szykowana jest taka mini reforma i zmiany w finansowaniu samorządów. To dobry pomysł, żeby tak się...
Pomysł, żeby pomóc samorządom jest zawsze dobry, tylko ten pomysł, który jest dzisiaj przedstawiany, jest bardzo zły, dlatego że jeżeli słyszę o 20 kilku miliardach w skali roku, to ja przypomnę, że rozdanie Polskiego Ładu, które trafiało do samorządów, pierwsze jedno rozdanie to było 21 miliardów. Takich rozdań, jak dobrze pamiętam, w ciągu 2 lat było 8, nie wszystkie były w takiej wysokiej kwocie, a do tego była jeszcze subwencja wyrównawcza, czyli te straty wynikające były pokrywane częściowo oczywiście tutaj z uwagi na obniżenie podatku dla mieszkańców, tak, podatku PIT. I wtedy ci najwięksi samorządowcy, czy prezydenci miast, przedstawiciele tych najwyższych samorządów strasznie narzekali. Dzisiaj tracą zdecydowanie więcej, bo nie mają póki co subwencji wyrównawczej. Nie ma Polskiego Ładu w sensie inwestycyjnym programu inwestycji strategicznych, więc dzisiaj samorządy tak naprawdę są ograbione. Ale siedzą cicho, bo bardzo często albo tak jak w Szczecinie są w koalicji z Platformą Obywatelską, chociaż tutaj prezydent Krzysztof, choć gdzieś ostatnio czytałem, już wyraża pewne swoje niezadowolenie. Albo jest tak, że nie mówią nic, no bo co mają powiedzieć na swoje koleżanki, swoich kolegów, na tą ekipę Tuska, która nie przedstawi żadnego realnego programu. Powtarzam, 24, jak dobrze pamiętam, miliardy jest propozycja dzisiaj rządowa. Nasze jedno rozdanie 21 miliardów. Jeżeli porównamy te straty, ja to robiłem w kampanii samorządowej, które odnotował Szczecin z uwagi na obniżenie podatków, czyli pieniądze zostały w kieszeniach mieszkańców, to też trzeba zauważyć, i zestawić to z tymi wszystkimi środkami, które wpłynęły, no to mniej więcej na przestrzeni tych lat, które porównywałem, to było około 300 milionów straty z uwagi na to, że te pieniądze zostały w kieszeniach mieszkańców Szczecina, ale 320 milionów wypłaconych z różnego rodzaju programów rządowych, inwestycyjnych, czyli Szczecin był in plus wtedy, kiedy my żeśmy rządzili. Ja to przedstawiałem, mogę jeszcze raz, jeżeli ktoś chce głębszą analizę, to jeszcze raz to przedstawić. To pokazuje, jaka była prawda, czyli z jednej strony zostawiliśmy możliwość dysponowania pieniędzmi Polakom, one były po prostu w portfelach, w kieszeniach naszych mieszkańców, a z drugiej strony dbaliśmy o samorządy. Dzisiaj nie ma ani jednego, ani drugiego.
Ostatnio mówił pan o tym, że wpłacił pan 1000 zł na swoją partię, na Prawo i Sprawiedliwość. Czy ta kwota się zmieniła? Czy to jest dalej ten 1000 zł? Czy coś w międzyczasie wieczorem pan kliknął?
To jest 1000 zł. Wpłaciłem to zaraz po północy, jak pamiętam, 1 września. Do tego zobowiązaliśmy się. To jest takie zobowiązanie, które dotyczy wszystkich parlamentarzystów, posłów, senatorów. Ta większa kwota dotyczy europarlamentarzystów. Być może jeszcze wpłacę jakieś środki. Oczywiście korzystając z tej okazji pana redaktora i wszystkich zachęcam, aby wpłacić, bo mamy pluralizm w Polsce, jeszcze przynajmniej w tym wymiarze takim podstawowym, że możemy wpłacać na partie polityczne, więc wszystkich państwa zachęcam do tego, żeby wpłacić na Prawo i Sprawiedliwość i żeby wpłacić na polską demokrację, żeby w ten sposób wspierać Polskę, bo dzisiaj niestety ten system demokratyczny z uwagi na te decyzje patorządu jest zagrożony.
To była decyzja PKW, nie rządu.
No to była decyzja PKW, która została, że tak powiem, podjęta pod wielkimi naciskami i została podjęta przez członków, którzy zostali wskazani przez konkretne partie polityczne, na przykład pan sędzia Marciniak, który jest sędzią właśnie i jest w PKW od wielu, wielu lat, no nie podziela tego stanowiska, mamy zdanie odrębne, więc no taka jest sytuacja. My oczywiście wniesiemy skargę do Sądu Najwyższego. Zobaczymy, jak ta skarga zostanie rozpoznana.
I przejdźmy do pytań naszych słuchaczy, bo na Facebooku takie pytania do pana padają. Pan Rafał prosi: drogi panie pośle, co pan odpowie na oskarżenia, że poprzednia ekipa Radia Szczecin bardzo panu sprzyjała i robiła de facto darmową rozpoznawalność? Posty na Facebooku z pana wizerunkiem, artykuły i odnośniki do mediów społecznościowych przez pewien czas pojawiały się niemal codziennie i nie mówię tutaj o sytuacji, gdy Odra była skażona, tylko o masie artykułów o tym, co pan robił w czasie zwyczajnej pracy wojewody. Czy wpływał pan na poprzednich redaktorów Radia Szczecin w sprawie promocji swojej osoby?
Nigdy na nikogo nie wpływałem, nie wpływam i nie zamierzam wpływać, chyba jak na tyle, na ile pan redaktor mnie zna, to podzieli to moje stwierdzenie. To jest raz, dwa. Ja byłem wojewodą w bardzo trudnym czasie, czasie wielkiej odpowiedzialności, wtedy, kiedy mieliśmy i COVID, i ten kryzys odrzański, i wichury, które przeszły przez Polskę, szczególnie przez nasze województwo, i dostawy węgla, i uchodźcy, więc ja byłem wojewodą w czasie niezwykle, niezwykle trudnym. Jeszcze raz dziękuję wszystkim służbom, moim współpracownikom, wszystkim tym ludziom dobrej woli, zwykłym mieszkańcom, którzy w tych różnych, trudnych sytuacjach po prostu bardzo mocno pomagali. No i z tego powodu pewnie byłem obecny również w mediach. No, jeżeli moja aktywność jest jakimś zarzutem, że media piszą o ważnych sprawach dotyczących najważniejszych rzeczy, które dzieją się w regionie, to ja się z tym zarzutem nie zgadzam. Natomiast no, dzisiaj jestem w radiu, w którym od kilku miesięcy zarządza likwidator. Radio, rozumiem, powinno być likwidowane, a i pan redaktor, i wszyscy, którzy tutaj pracują, pracują. No to tu mamy dzisiaj niezgodność z prawem działania po prostu tego rządu. No a tak to no, mogę skomentować.
Rząd właśnie dotuje nas, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przesyła środków.
Ale nie powinien dotować, skoro mamy, redaktorze, roku, nie powinien czyli... dotować, skoro mamy sytuację, w której jesteście państwo w likwidacji, jest likwidator, to spółka w likwidacji powinna zmierzać do wygaszenia działalności, a to jest przecież fikcja. Wiemy wszyscy o tym, że to jest sytuacja, która jest tylko przykrywką do tego, żeby kilka miesięcy temu zmienić
ale
władzę.
Ale uważa pan, że po 75 latach tak po prostu powinniśmy z dnia na dzień zgasić światło, czy jednak walczyć o Radio
Szczecin? Absolutnie tak nie uważam.
No,
to widzi pan, to my się zgadzamy w tym, panie redaktorze, tylko że to pana stwierdzenie o tym, że powinniśmy walczyć, to jest absolutnie w opozycji do rozwiązań prawnych, które zostały przyjęte wtedy, kiedy nastąpił skok na media publiczne, czyli żeby tylko wymienić władzę, stworzono fikcyjną konstrukcję likwidacji spółek medialnych, radiowych, telewizyjnych, po to tylko, żeby zmienić władzę. No, dzisiaj każdy,
Rada Mediów Narodowych powstała tylko po to, żeby tych władz w publicznych spółkach radiowych,
no dobrze,
telewizyjnych
ale była
nie
jeszcze,
zmienić.
Ale była jeszcze Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dzisiejszy
która widzimy, jak działa.
Prokurator generalny, znaczy, ale wie pan, no, albo mamy jakieś konstytucyjne organy, albo nie mamy. No więc
też,
mamy dzisiaj konstytucyjne organy. No chyba pan nie obroni tezy, że spółka w likwidacji ma się rozwijać. No, spółka w likwidacji
też
powinna być likwidowana, a nie jest, więc dzisiaj ten likwidator, który jest w tym radiu i w wielu innych spółkach, po prostu nie wykonuje swojego zadania. No trzeba to bardzo jasno powiedzieć, mamy do czynienia z sytuacją patologiczną.
Widzimy też, że w innych miastach już, gdzie sądy szybciej procedują, te decyzje dotyczące depozytów wpłacanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, abonamentu, są takie, że te pieniądze w końcu do tych niektórych redakcji trafiają, a akurat Radio Szczecin jest w troszkę lepszej sytuacji finansowej z powodu oszczędności z zeszłego roku i dlatego możemy normalnie funkcjonować.
Czyli jednak poprzedni zarząd takiej złej sytuacji nie pozostawił.
Nie, to chodzi o sprawę pani Felix, o odejście wielu pracowników, których wynagrodzenia zostały zaplanowane na poprzedni rok i dzięki temu były nieplanowane
oszczędności. Panie redaktorze,
żeby
była jasność. Ja uważam, że dziennikarze z różnymi poglądami, z różnym światopoglądem powinni być i w mediach prywatnych, i w mediach publicznych, natomiast mówię o tym, co zrobi ta patoekipa, to znaczy poprzez fikcyjne działania prawne zmieniła władzę spółek medialnych w sposób absolutnie nielegalny, posługując się wytrychem, jakim jest likwidacja. Tej likwidacji nie ma. No to jest oczywista oczywistość.
To uważa pan, że Radio Szczecin powinno być zlikwidowane?
Nie uważam, że Radio Szczecin powinno mieć władze takie, które były legalne, a dzisiaj tych legalnych władz nie ma, a skoro podjęto decyzję o tym, że ma być spółka w likwidacji, został powołany likwidator, który pobiera za to konkretne pieniądze, a jednak zatrudnia i nie zmierza do likwidacji, to mamy do czynienia z łamaniem prawa.
Bloki w Dolnej Odrze też nie będą wygaszane z dnia na dzień, to jest zawsze proces, który trwa, więc myślę, że datę planowanej likwidacji powinniśmy niedługo poznać. Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki.
Pięknie dziękuję, dobrego, miłego dnia.